Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. To był tydzień, który przyniósł wiele wydarzeń, ale coś trzeba wybrać i my kilka wydarzeń wybraliśmy, które omówimy, skomentujemy w studio. Znamienici komentatorzy: Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy,
kłaniam się,
Ryszard Makowski, satyryk, publicysta Tygodnik Sieci i Maciej Pawlicki, publicysta, reżyser, producent telewizyjny. Witam. Proszę Państwa, protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie trwa i to jest wydarzenie, które ogniskuje naszą debatę. Zobaczmy, posłuchajmy.
Należy się pomoc w kwocie 500 zł.
Nie bierzemy tego projektu. Słyszysz? Aneta przyszła z projektu.
Dzień dobry.
Od jutra będziemy mieli też banery w języku angielskim. Szykujemy się... Szykujemy się razem z rządem na przyjęcie szczytu NATO.
Proszę o niewykorzystywanie instrumentalne do eskalacji napięcia i gry politycznej osób starszych i niepełnosprawnych. Rząd pracuje nad realnym rozwiązaniem dla potrzebujących wsparcia, które jest im bardziej potrzebne niż medialny show.
Matkom niepełnosprawnych, jesteśmy z wami!
Pamiętajcie, że zbliżają się wybory samorządowe. Zróbcie wszystko, żeby żadna osoba z PiS-u nie weszła do żadnego samorządu. Dziękuję.
Dziękujemy. A, i to nie jest protest polityczny, może tyle.
To nie jest protest polityczny.
Każdy dzień przynosi nowe zdarzenia, nowe wydarzenia wokół tej sytuacji. Mamy próby wejścia osób znanych, mamy polityków opozycji, którzy spacerują po terenie Sejmu z niepełnosprawnymi. Lech Wałęsa zapowiedział, że pojawi się w poniedziałek. No, rząd, większość sejmowa na razie czeka, powtarza, że złożono propozycję, jaką można było złożyć. No ale co z tym zrobić? Ile można czekać, Agnieszka Romaszewska? Jakie rozwiązania tu wchodzą w grę? Czy rząd powinien ustąpić? No i czy można dopuścić do tego, by ten Sejm stał się takim jakimś białym miasteczkiem, czy jakimś majdanem wewnętrznym?
No to jest oczywiście bardzo trudny problem, bo no tutaj jest tak, że ja, o ile nie jestem entuzjastką posunięć marszałka Kuchcińskiego, jeśli chodzi o budowanie kolejnych ścian, tam bram i tak dalej, to jakby mam tutaj takie podejście warszawskie, że to było zawsze otwarte, to jednak no tutaj uważam, że Sejm nie jest cyrk, no więc to jakby no Sejm ma swoje zadania. Protestujący tam weszli, to prawda, no ale to też oni ponoszą tę konsekwencję. On ten Sejm zamknął, zdecydował o zamknięciu, ja go całkowicie rozumiem, no bo co on ma, to znaczy w tym momencie można sobie oczekiwać, że to po prostu zamieni się w jeden wielki cyrk po prostu przez następne pół roku.
Kolejne grupy dojdą, kolejne rozbiją
obozowiska. Ktoś tam
obozowiska.
Jeszcze będzie rozbijał obozowiska, ktoś będzie siedział na schodach, ktoś będzie siedział gdzieś tam, no to po prostu jednak, no a tu z drugiej strony można powiedzieć, że protestujący też przyjęli tą konwencję, no skoro oni ją przyjęli, tam weszli, no to on też postępuje, prawda, jakby no zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Oczywiście pytanie, ja osobiście bym odradzała posuwanie się za daleko. Tutaj po prostu, no niestety cierpliwość wymaga do cierpliwości i tyle.
I co,
no
przeczekać? I... Czekać tygodnie, być może lato?
Myślę, że tak. Myślę, że trzeba będzie przeczekać. No może chyba, że się okaże, że to się jakoś wykruszy. No ludzie też w takich sytuacjach się zacinają w sposób całkowicie taki, już pomijam kwestie polityczne, ale taki po prostu psychologiczny. Ja sama byłam w iluś strajkach, brałam udział w kilku studenckich, których wszystkie na koniec się zawsze zacięły. No, nikt nie chciał nigdy kończyć tego strajku. Zawsze siedzieli wszyscy, wiecie, czy to miało sens, czy nie miało sensu i tak jeszcze była zawsze grupa, która by jeszcze siedziała.
No w takich sytuacjach często odwoływano się do mediacji Kościoła. Ksiądz Henryk Zieliński, czy w tym wypadku też słyszymy wezwania? No był kardynał Nycz, ale słyszymy wezwania, czemu nie więcej, czemu nie mocniej? Czemu nie ma więcej wsparcia dla protestujących?
Znaczy jest wsparcie dla niepełnosprawnych ze strony Kościoła. Są prowadzone ośrodki dla niepełnosprawnych. Jest jeden z takich ośrodków, prowadzi chociażby ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, drugi ksiądz Stanisław Jurczuk, trzeci ksiądz Andrzej Kowalski. Wielu mógłbym wyliczać takich, którzy prowadzą. I to jest realne wsparcie. Natomiast nie chcemy być stroną w sporze, bo w tej chwili zobaczmy, do czego ten spór się sprowadza. Czy pomoc dla niepełnosprawnych będzie pomocą w postaci pewnych świadczeń, czy też będzie pomocą w gotówce. Nie rozumiem pewnego zacietrzewienia się przy tym, że to ma być akurat w gotówce, a nie w świadczeniach. Po prostu no, nie rozumiem. Natomiast rozmawiając generalnie o całym tym problemie, rzeczywiście Sejm nie może być miejscem, gdzie będą ciągle trwały jakieś pikiety na korytarzach sejmowych. Natomiast powtarzam, co już w tym programie kiedyś padło. Ktoś tych ludzi przecież zaprosił i ktoś ten protest zorganizował. A zatem to zapewnienie, to tak jak Churchill mówił, że wierzę tylko w zdementowane informacje, to zapewnienie na końcu, które padło w tym felietonie, nie jest to protest polityczny, ale sprawdźcie, żeby nikt z PiS-u nie wszedł do wyborach samorządowych. No więc to mi się kłóci jedna z drugą deklaracją.
No też ciekawa sytuacja związana z daniną solidarnościową, którą zaproponował rząd. Pieniądze miałyby pójść na ten program Dostępność Plus i panie stwierdziły, że one nie chcą tej daniny solidarnościowej. Miałaby objąć osoby zarabiające powyżej 1 000 000 złotych rocznie, no więc niewielką grupę społeczną, a panie nie chcą tej daniny. No pytanie dlaczego? Czyżby to były jakieś podszepty tych sił liberalnych, które ten protest wspierają? Maciej Pawlicki.
Tak, wydaje się, że tu jest pomieszanie, którego nie widzimy, że to coś się dzieje, jakiś mechanizm, którego nie widzimy. Oczywiście opozycja po bardzo długim okresie, kiedy różne pomysły na zyskanie społecznej energii były kompletnie bezskuteczne, nagle jak tonący brzytwy chwyciła się tych wymagających rzeczywiście pomocy i wsparcia ludzi i stanęły tam na czele tej grupy dwie bardzo, przede wszystkim jedna, no ale jak widzimy też teraz ostatnio druga, panie bardzo agresywnym językiem formułujący tezy, które są właściwie absurdalne, ponieważ w pewnym sensie ta władza, Prawo i Sprawiedliwość, trochę płaci cenę za to, za swoje takie prospołeczne nastawienie. Bo jest oczywiste, że ci ludzie widzieli, że za platformy kompletnie cynicznej, kompletnie nieczułej na ludzką krzywdę i wykluczenie i PSL-u, nie mieli żadnych szans. Natomiast ponieważ rząd PiS-u jest prospołeczny w tak wielu elementach, no to widzą, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście można to ogromne zaniedbanie nadrobić.
Bo rzeczywiście, że słyszą komunikat, że są pieniądze, że są rząd pieniądze. Ściągnął miliardy podatków.
Dokładnie. I ten plan rzeczywiście jest bardzo potrzebny, to znaczy bardzo poważny plan, w którym ten rząd odrobi zaniedbania kilkudziesięciu lat.
Tak, wiesz tylko, Maćku, to jest jeszcze jeden problem, że tu nie ma, że tu nie jest, to nie jest takie proste, że się każdemu da po 500 zł, bo to są niesłychanie złożony zestaw problemów. Są niepełnosprawni różnego poziomu niepełnosprawności.
Oczywiście, że tak.
W różnym wieku, różnych rodzajów niepełnosprawności.
No rząd się boi, że tej grupie ćwierć miliona osób najbardziej poszkodowanych, jeżeli da te świadczenie,
no a przepraszam, ale troszeczkę pójdą... lżej poszkodowani.
Oczywiście.
No nie tak. Mówiąc o tym, że prawdopodobnie jeśli chodzi o rodzaje świadczeń, to w niektórych przypadkach trzeba i 1 000 zł na ten rodzaj rehabilitacji, a w innych przypadkach
więc to musi być zbudowany system.
Tak, to musi być zbudowany system.
I rząd złapał, rząd złapał na radarze ten problem, ponieważ program Dostępność Plus, pierwszy tak szeroko zakrojony, ogłoszono tuż przed wybuchem protestu, czyli na radarach rządu, tak, czy ekipy rządzącej sytuacja osób niepełnosprawnych pojawiła się. No być może ciutkę za późno, albo nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
Nie, oczywiście zdaje mi się, że to powinno być załatwiane cierpliwie, spokojnie, ale kończyć się zaproponowaniem jeszcze bardziej kompleksowego systemu, żeby ludzie rzeczywiście mieli poczucie, że państwo nie tylko w tym momencie, kiedy się wdarli do Sejmu, co oczywiście jest przykre i nie powinno mieć miejsca, ale że rzeczywiście, tak jak powiedział premier Morawiecki, miarą jego jest to, jak dba o najsłabszych.
No dobrze, a tutaj zostawić, wynieść te osoby, nie wiem, odgrodzić zgromadzenie parlamentarne,
ja
na to przed nami czekać.
Myślę, że to jest kwestia negocjacji nie z tymi, którzy chcą wojny, tylko z tymi, którzy chcą pokoju. To znaczy takie pohukiwania, nie wybierzcie PiS-u, trochę kompromitują tę grupę. Natomiast jest ogromna grupa niepełnosprawnych i ludzi się nimi opiekujących, którzy widzą, że szansa jest tylko z tym rządem i że trzeba się dogadać. To jest kwestia wewnętrznej dyplomacji, nie przed kamerami i to jest wielkie zadanie dla skuteczności politycznej.
Mamy takie komunikaty. Janina Ochojska dziś w Gazecie Wyborczej: walczcie do końca, nie odpuszczajcie teraz albo nigdy. No to też jest takie ustawianie rządu w sytuacji, albo ustąpisz i przegrasz i będzie pełna klęska, opozycja ogłosi klęskę, albo będzie to jeden z tych 1000 Wietnamów, które mają rozedrgać ten rząd, uwikłać w konflikty, no zakłócić ten przekaz, który
ja tylko jedno zdanie jeszcze. Nie mówię o pani Janinie, tylko mówię o tej opozycji. Konia kują, żaba nogę podstawia. Kują konia, to znaczy wielki problem trzeba rozwiązać, natomiast opozycja widzi, że tylko w tym momencie może...
Opozycja sprytnie wysyła też takie na pierwszy plan właśnie osoby jak pani Janina Ochojska czy Jerzy Owsiak, tak, a nie polityków. Ale przepraszam, Ryszard Makowski, bardzo proszę w tej sprawie.
No ja mam taką obserwację, że ta nasza totalna niedyspozycja, to czego się nie dotknie, to zmieni w groteskę. Nawet ten słuszny protest niepełnosprawny niepełnosprawnych zmienia się powoli w taką czarną komedię. No bo tutaj nawet ten filmik, co widzieliśmy, że pani wychodzi mi, żeby nie głosować na PiS, druga pani krzyczy, że to jest protest niepolityczny, to wygląda tak naprawdę z jakiegoś tam sketchu Monty Pythona powoli. No, natomiast no, to jest taka sytuacja, że rzeczywiście, tak jak mówię, no, ten protest jest słuszny, natomiast ci... No, biedni, niepełnosprawni ich rodzice zostaną według mnie wpuszczeni w taką pułapkę żywej gotówki. Bo jeżeli się jeszcze trochę przeczeka, to będą Mistrzostwa Świata, potem będą wakacje, gdzie sobie wszyscy politycy pojadą do ciepłych krajów, media stracą zainteresowanie i co ci państwo poczną? A mogli tutaj odtrąbić duży sukces.
Bo stracą jednak, albo nie stracą. Widać te próby, żeby właśnie dochodził, prawda, pani z powstania, pani z Armii Krajowej, no tak, starsza to, pani, która tak jak, przychodzi, tak jest niewpuszczona mówię, i jest już kolejny dzień.
Ale to można aranżować, jak to się robi coraz bardziej, tak jak mówię, komediowe.
No wakacje natomiast, to nie będzie odgrywało.
Natomiast tu jest tak, że przecież ci pełnosprawni tym protestem odnieśli spory sukces, bo jednak rząd zaproponował sporo świadczeń dla nich, zaproponował też podniesienie tej najniższej
renty socjalnej.
No więc to można było zakończyć sukcesem. No. Natomiast to teraz już jest takie brnięcie według mnie w nie wiadomo co. No a totalna, tak jak mówię, to nazywam ich totalną niedyspozycją, to też im nie pomogą, a raczej ich tylko ośmieszą, no bo jak tam pan Petru, że ktoś przejedzie z wózkiem inwalidzkim, żeby tylko kamery zobaczyły, no to wygląda to
żałośnie. Powiedzmy sobie szczerze, że oni poważnie się za tego zabrali. To naprawdę jest ważna rzecz. Znaczy, nasz rząd się do tego naprawdę poważnie zabrał. Bo pierwsze jest to, powiedzmy, zwróćmy sobie uwagę na jedną rzecz. Znaczy, naraził się na bardzo poważną krytykę, ponieważ po raz pierwszy od lat zaproponował nowy podatek. Owszem, dla rzeczywiście najbardziej wybitnie zamożnych ludzi. Ale zaproponował, czyli naraził się na podatek i potraktował to poważnie, bo jak się obiecuje coś z niczego, no to wiadomo, że z tego nic nie będzie. A jak się obiecuje coś z czegoś i się już zastanawiasz, skąd to wziąć, no to wtedy wynika, że może to jest jednak poważne.
Ale te zamożne grupy medialne na przykład, które bardzo wspierają ten protest, no mogłyby się zgodzić na większe opodatkowanie, bo przecież no to są, mówimy o ludziach, które teraz, naprawdę teraz, się dobrze
podobają. Teraz jeszcze z odsiecą jeszcze jedzie Lech Wałęsa. Ciekawe, czy będzie przeskakiwał gdzieś płot Sejmu. Tam nie ma płotu, ale zrobi się jakiś tam dodatkowy płot.
Jacek Sasin, ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, nie będzie żywej gotówki, no bo trzeba by wskazać, komu te pieniądze zabrać. Ale czy to nie jest taka sytuacja, że dysponując pewną armią medialną, no właśnie takim zapleczem w establishmencie, można odwracać wektory. No, turboliberalna opozycja, ludzie często o kamiennym sercu, którzy przez niemal 3 dekady mówili słabszym, że jak ktoś sobie nie radzi, to jest jego wina. Dziś mówią, że słabsi powinni być na pierwszym planie. Jaka jest tego wiarygodność? Mamy więcej takich sytuacji. Na przykład informacja, że Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała nagrody ludziom, którzy reprywatyzowali w Warszawie. No i nie ma takiej burzy, jaka była przy nagrodach przyznawanych ministrom. Nagrodach, które były po pierwsze znacząco mniejsze, a po drugie no jednak uczciwsze. Agnieszka Romaszewska. Odwracanie wektorów.
Znaczy cóż, no to powiedzmy sobie szczerze, robi to oczywiście, żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że robi to każda, w polityce robi to każda partia.
Wilcze
prawo. Bo jakby sprawdzić szczegółowo, co kto mówił, to ostatnio oglądałam to też na Twitterze, interesujące zupełnie wypowiedzi, no to politycy powinni mieć takie specjalne swoje, te, które zamazują poprzednio, co mówili 5 lat temu, 3 lata temu, 2 lata temu. Oczywiście zgadzam się, ja całkowicie się zgadzam, bo ja akurat tutaj zawsze sercem byłam raczej po stronie właśnie bardziej takiej prosocjalnej. Zawsze mi to bardzo przeszkadzało, więc dla mnie to jest po prostu nawet niesłychanie groteskowe. Znaczy te wypowiadanie się teraz w obronie tych niepełnosprawnych przy jednoczesnej krytyce o prawie budżetu, że właściwie to niepotrzebnie tyle tego budżetu się wydaje, ale właściwie go trzeba lepiej wydać więcej jednak trochę. No to jest oczywiście groteskowe. Ale no, na usprawiedliwienie mówię, że to naprawdę robi w zasadzie praktycznie każda siła polityczna. W jakimś miejscu.
Każda wpada w tę pułapkę. Ksiądz Henryk Zieliński, puentując ten temat.
Niestety, politycy mają to do siebie, że często gotowi są zupełnie zmienić front i zaprzeczyć samemu sobie, byle ugrać kilka procent głosów.
Chociaż warto powiedzieć, że jest to rząd, czy większość sejmowa, która naprawdę poważnie potraktowała swoje obietnice wyborcze i zasadniczo prawie
wszystkie
zrealizowała.
Ale jest ogromna lista rzeczy zrealizowanych. No, jest lista rzeczy niezrealizowanych, której na czele jest brak poprawę w mediach. No. I te media powodują to, że mamy cały czas obraz, jakbyśmy byli na tonącym okręcie, a tak nie jest. I tutaj, jak rozmawia się z politykami, miałem okazję w telewizji w Polsce rozmawiać z politykami, no to oni tłumaczą, że nie możemy za wielu frontów otworzyć, nie możemy tych mediów zmieniać, bo będą nas atakować. No ale kto będzie atakować? No na razie atakują te media i to się robi takie zamknięte koło. Nie możemy ich ruszyć, bo nas będą atakować, ale cały czas są atakowani. I potem dlatego trzeba oddać nagrody, bo te nagrody zostały oddane tylko dlatego, bo była ogromna presja medialna. Nic nie było złego w tych nagrodach. No. Tylko
ta presja jednym zdaniem medialna spowodowała, że trzeba to, no bo w zasadzie to ksiądz powinien powiedzieć, że nawróconego grzesznika witamy. To znaczy, jeżeli ludzie o poglądach bardzo, bardzo antyspołecznych, antynarodowych nagle popierają jakieś dobre rzeczy, no to pewnie należy się z tego cieszyć. Pytanie, na ile ta ewolucja jest...
Jak długo?
Ale to jest wymuszone przez działania władzy, która pokazała, nawet, że polityka jest dla ludzi.
Nawet Leszek Balcerowicz powiedział, że trzeba pomóc tym osobom niepełnosprawnym. Także tak powiedział i to już z 2 tygodnie temu powiedział. O. Proszę Państwa, zmieniamy temat. Prezydent Andrzej Duda w Radzie Bezpieczeństwa ONZ no, poprowadził taką debatę o prawie międzynarodowym. Posłuchajmy krótki fragment.
Jedynie powrót do sensownych dwustronnych negocjacji opartych na odpowiednich rezolucjach ONZ i prawie międzynarodowym może doprowadzić do pokojowego rozwiązania tych sporów.
Problem wyjaśnienia przyczyn tragedii smoleńskiej jest kwestią dla nas bardzo ważną i chciałbym, żeby również i stąd z Forum Rady Bezpieczeństwa głos w tej sprawie również został dany.
Dzisiaj jest taki moment, w którym trzeba poszukiwać znowu tej tkanki łączącej, dlatego że o tej dyskusji nie mogą decydować ekstremalne strony po obu stronach tej rozmowy. No nie mogą te najbardziej radykalne odłamy decydować o naturze samej dyskusji.
Polska jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. 1 maja przejęła przewodnictwo. No to jest ważne wydarzenie. Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu mówił także o rosyjskiej agresji. Upominał się o Krym, także o Tatarów krymskich, co się spodobało Agnieszce Romaszewskiej. Mówił o Donbasie. Mówił także o konieczności pełnego wyjaśnienia tragedii smoleńskiej. Odnotujmy to, jak się podobało to wystąpienie prezydenta Dudy. I także zapytajmy, na ile te zarzuty, że nie spotka się w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych z Donaldem Trumpem. No na ile powinniśmy się tym przejmować, czy to jest rzeczywiście ważne zdarzenie, czy brak zdarzenia?
Znaczy mnie się bardzo podobało wystąpienie prezydenta. W tym wystąpieniu podobała mi się jedna rzecz, bardzo istotna, bo to jest taki aspekt, na który tu do końca nie zwrócono uwagi. Tu jest mowa była o konkretnych rzeczach, o których on powiedział i rzeczywiście poruszył je. Natomiast on z punktu widzenia prawa międzynarodowego poruszył jedną bardzo ważną rzecz. I
słabszych ma wspierać prawo międzynarodowe.
Po pierwsze, że jakby jest ponad, jednak prawo międzynarodowe jest ponad agresją, ponad siłą i to jest bardzo istotne. Ale drugą rzecz powiedział, że ważne jest, nieważne jest, jaki jest konflikt. On powiedział, że pojęcia konfliktu, pojęcie niepokojów, pojęcie napięć, to wszystko są pojęcia, ale ważne jest bardzo, kto je spowodował. To znaczy, ważne jest wskazanie tego, kto rzeczywiście jest czemuś tam winien. I powiedzmy sobie, że ja interesując się i zajmując się sprawami ruchów praw człowieka jeszcze z lat 80., z tych staroświeckiego podejścia do tej sprawy, no to myśmy wielokrotnie mieli takie dyskusje na ten temat, czy to, że owszem, się mówi, że no tu jest konflikt, ale tak naprawdę to nie wiadomo, kto kogo bije, prawda? Jest taka równowaga między katem a ofiarą zachowana. No więc, że jednak trzeba wskazać, kto to spowodował, kto jest agresorem.
Że nie można mówić, nie kłóćcie się, tylko trzeba podjąć ten wysiłek i dojść, kto tutaj jest winien.
Kto jest winien. I to jest również element tego prawa międzynarodowego, taki leżący pod spodem. Więc to było naprawdę bardzo dobre i na wysokim poziomie przemówienie właśnie pod tym względem. Także ja to mi się szczególnie podobało, bo uważałam, że no prezydent się zaprezentował jako no tak, no może to nie tyle chodziło, bo on też wykorzystał po prostu swój zawodowy dorobek, no jest prawnikiem po prostu i to, a na forum Rady Bezpieczeństwa to nie jest takie forum, które jest powiedzmy sobie często się tam wartościowe słowa słyszy, to jest takie
najczęściej
forum.
Rytuały jakieś, takie, banały. Tak. Ksiądz Henryk Zieliński.
Właśnie też, bardzo cenię sobie tę wypowiedź pana prezydenta dotyczącą prawa międzynarodowego i odwołanie się do fundamentów prawa, że muszą być pewne stałe fundamenty prawa, bo kiedy zabraknie stałych fundamentów prawa, to w tym momencie dochodzi do konfliktu na skalę światową. Czasami tak, włącznie z tym, że następuje zamęt między katem i ofiarą. Natomiast ważne było również to, że Polska, prezydent Polski wystąpił w roli nasza ojczyzna w górze została postawiona jako kraj ludzi dbających o pewien system wartości. Zaczął od Pawła Włodkowica, który w czasie, kiedy uważano, że niewiernych można tępić bezkarnie, to w Polsce powstała ta koncepcja na Uniwersytecie Jagiellońskim wśród polskiego duchowieństwa notabene. Ksiądz Paweł Włodkowic, to był ksiądz, profesor Paweł Włodkowic. On na soborze w Konstancji w 1414 roku bronił prawa ludzi inaczej myślących, inaczej wierzących, niewierzących, pogan, do obecności w Europie. I warto to przypominać. Dla nas, jako dla kraju, który z dwóch stron. Z jednej strony jesteśmy umieszczeni między dwiema potęgami. I często racja siły ustępuje wobec racji argumentów. I żyjemy w tej chwili też w takim świecie. Zobaczcie państwo, co się dzieje w ONZ. Że ONZ stało się w tej chwili martwą organizacją, gdzie jeżeli coś jest nie w interesie sojuszników Stanów Zjednoczonych, to oni zablokują rezolucję. Jak coś jest Rosja, też każdej
chwili... Chiny to samo.
Chiny to samo. I w gruncie rzeczy tak naprawdę jest to gra siły, a nie siły argumentów.
Maciej Pawlicki. Także w kontekście braku spotkania z Trumpem, to spotkanie ma być gdzieś jeszcze w tym roku, tak słyszymy, ale też takie pytanie, czy my powinniśmy się tym przejmować, że na przykład w kontekście, bo to jest związane z kontekstem ustawy o IPN, z której Polska no, jeszcze się nie wycofała, ale też, że my pokazujemy, że możemy żyć bez tego spotkania również Stanów Zjednoczonych.
No ale przepraszam bardzo, no ale Donald Trump nie jest jakimś odźwiernym, czy na lotnisku facetem siedzącym, którym trzeba się spotkać albo nie spotykać. No, spotkanie dwóch prezydentów to są ważne rzeczy, powinny być bardzo mocno zaplanowane i być dużym wydarzeniem. Natomiast tu wydarzeniem było rozpoczęcie polskiego przewodnictwa Radzie w Nowym Jorku, Radzie Bezpieczeństwa. Natomiast ja się bardzo cieszę, że ksiądz przywołał Pawła Włodkowica, bo to jest postać, która powinna być bardzo mocnym elementem promocji Polski. Ja zrobiłem skromny film o Pawle Włodkowicu, odtwarzałem nawet sobór w Konstancji i myślę, że to jest nie tylko 414, ale także 418, czyli dokładnie 600 lat od zakończenia soboru w Konstancji jest teraz. Dokładnie w tej chwili mija 600 lat. Powinniśmy mieć wielki film, bo Paweł Włodkowicz, tak jak zresztą prezydent powiedział, on stworzył podstawy prawa międzynarodowego. To jest rzecz, którą Polacy powinni mówić. Właśnie to, że nie siła i nie po prostu interes jednego mocarstwa czy jednego władcy, tylko reguły, na które się wszyscy zgadzamy,
może
i
jeżeli
przestrzegamy.
Pawła Włodkowica wyeksponujemy, to czytelnicy Wyborczej zmienią zdanie o sobie samych, bo Gazeta Wyborcza opublikowała w zeszłym tygodniu sondaż o swoich czytelnikach. Z sondażu wynikało, że 3/4 dość często lub bardzo często wstydzi się Polski. Wstydzi się tego, że jest Polką, Polakiem.
No, może dlatego, że Gazetę Wyborczą czyta, gdyby nie czytał.
Ryszard Makowski jeszcze, puentując, prezydent
to znaczy, pan prezydent Andrzej Duda jest świetnym mówcą i to jest bez żadnych tam, no, żadnych innych słów nie można o tym opowiadać, jak tylko o wspaniałym mówcy. Natomiast cała wizyta, wydaje mi się, trochę nie była fortunna do końca, bo pierwsze spotkanie było ze środowiskami żydowskimi w konsulacie w Nowym Jorku i z tego spotkania w zasadzie nie wiadomo, po co ono było, bo tak, o roszczeniach nie rozmawiano, natomiast zostało z niego tyle, co ze spotkania pana prezydenta na Stadionie Narodowym w sprawie Konstytucji, że tylko rozmawialiśmy o zupie Łukasza Warzechy. No, natomiast tutaj rozmawialiśmy tylko
zależy
o...
Zależy gdzie oczywiście.
Słucham?
O zupie Łukasza Warzechy to gdzie? Na Twitterze rozmawiamy.
Myślę, że tutaj nie mamy czasu, żeby
ale kto wie, to wie. Natomiast no, z tego spotkania zostało tylko to, że jeden pan był w Adidasach. No. Bo to chodziło jako tam informacja.
Tak,
ale więc, trzeba rozmawiać ze środowiskami żydowskimi. Trzeba przełamywać stereotypy. Nie ma wyjścia.
Ja się zgadzam z tym, ale niech to będzie spotkanie na jakimś poważnym szczeblu. No bo potem było spotkanie z panem Fulopem.
Dobrze, pan Fulop przywołany, burmistrz Jersey City, proszę państwa, bo mamy koniec konfliktu o pomnik Katyński. Tydzień temu mówiliśmy o tym, martwiliśmy się, gdzie nas zaprowadzi ta sytuacja, czy czeka nas jakieś duże narodowe upokorzenie. Na szczęście nie. Proszę bardzo, materiał na ten temat.
Chcę podziękować burmistrzowi, że chciał się dogadać i znaleźć rozwiązanie tego potencjalnego kryzysu, którego nikt nie chciał.
Pomnik zostanie przeniesiony o kilkadziesiąt metrów. Wciąż będzie stał nad rzeką Hudson z widokiem na Manhattan. A na tym najbardziej zależało twórcy pomnika, mistrzowi Andrzejowi Pityńskiemu.
Jeżeli pomnik będzie stał na tej samej wysokości do Hudson River z panoramą Manhattanu i tam jeszcze mówią, że jest stamtąd jest widoczna Statua Wolności, to jeszcze bardziej nabierze większej tej głębi takiej patriotycznej.
Aktualna lokalizacja pomnika jest wykorzystywana do różnych imprez i festiwali, bo większość ludzi nie zna znaczenia tego pomnika. Naszym celem było zapewnienie mu lepszego miejsca i lepsze wykorzystanie nabrzeża. Wraz z żoną odwiedzimy Polskę pod koniec czerwca i mam nadzieję na prywatne spotkanie z marszałkiem Karczewskim. Myślę, że to będzie najlepszy sposób na załatwienie tej sprawy.
Nie były skierowane tylko do mnie i nie obraziły mnie, ale obraziły Polskę i Polaków. Więc tutaj to słowo przepraszam dla Polski i Polaków powinno paść.
Słowo przepraszam nie padło, no ale pomnik zostaje na nabrzeżu i to jest chyba ciekawy przypadek do dyskusji, no bo okazało się jednak, że możemy być skuteczni. Maciej Golubiewski, występujący w tym materiale, konsul Rzeczpospolitej w Nowym Jorku, mówi o dyplomacji wielotorowej, która sprzęga Polaków zaangażowanych w życie amerykańskie, Polonię, państwo polskie, nacisk medialny, nacisk w mediach społecznościowych i rzeczywiście no, jednak ten burmistrz Fulop się wycofał. Maciej Pawlicki, no, bo chciał usunąć całkowicie.
Przy okazji się trochę wypromował, prawda? Był mister nobody kompletnie, natomiast w tej chwili jest postacią, która w wielu mediach na świecie zaistniała, co zapewne mu jakoś tam pomoże. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywny przykład tego, jak potrafimy się mobilizować w sytuacji trudnej. Oczywiście to była sytuacja pozornie drobna, pozornie jednego pomnika, no, ale to są...
potężnym potencjale ale emocjonalnym,
to są, tak,
symbolicznym.
Ale to są bardzo ważne rzeczy i myślę, że takich prowokacji jeszcze będziemy mieli wiele. To znaczy to, że potrafimy się zmobilizować, może zaangażowanie bardzo wysokich czynników, czyli marszałka Kaczyńskiego, było nieco przedwczesne, bo to powinno być na niższym poziomie załatwiane, ale to, że potrafimy się zmobilizować i że Polonia, że polska dyplomacja, zwłaszcza te działania, których my nie widzimy, bo tak naprawdę to powinno się wszystko dziać bez naszej publicznej wiedzy, ale to jest bardzo pozytywny przykład i takie działanie nas czeka. To jest jedna mała bitewka wygrana, natomiast jesteśmy w stanie medialnej, propagandowej wojny o dobre imię Polski i o pamięć, o wiedzę o Polsce i to jest dobra prognoza na to, że mamy potencjał jednoczenia się i skuteczności.
Ryszard Makowski.
No ja tu jednak jestem trochę bardziej sceptyczny, ponieważ no, sytuacja była taka, że jeden z polskich adwokatów doprowadził do tego, że sprawa była skierowana do sądu. I 29 maja, nie wiem, czy się będzie jeszcze zbierał ten sąd, czy się nie będzie zbierał, miał się zebrać sąd i się amerykański i się wypowiedzieć na temat tego pomnika, więc może byłoby politycznie zaczekać do tego, co powie ten sąd i dopiero potem podejmować...
Maciej Golubiewski, przywołany w wywiadzie, który no, w poniedziałek będzie w tygodniku sieci, mówi, że sytuacja prawna tego pomnika była tak słaba, że czekanie na werdykty sądowe było czekaniem na klęskę, ponieważ ten pomnik nie był w żaden sposób zabezpieczony. Stał na gruncie miejskim, nie było dzierżawy, a akt jego lokalizacji miał niską rangę prawną.
No być może, ja już nie
tutaj
tak,
trzeba było brać, co dają, mówiąc
nie jestem tak zapoznany z tymi wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi pomnika, natomiast wydawało mi się, że można było jednak na ten werdykt sądu zaczekać. No poza tym pan Fulop głośno opowiadał, że z polskimi władzami nie będzie rozmawiał i pójście, rozmawianie z nim, no nie wiem, tak.
Nie, to on przybiegł pod pomnik, niezapowiedziany.
Ale kiedy?
No, podczas wizyty prezydenta
i też nie witał. Akurat też był sceptycznie nastawiony, bo pan prezydent miał książkę, którą mu podarował po angielsku na temat, więc chyba był przygotowany, że pan Fulop przyjdzie. Więc
to bardzo dobrze, że przewidujemy różne okoliczności.
Zawsze powinna być jakaś książka po angielsku, zawsze powinna być taka książka o otoczeniu prezydenta.
Ale uważam, że to była sytuacja niewykorzystana, bo jeżeli pan Fulop mówił o panu marszałku Karczewskim, że jest antysemitą, że jest negacjonistą i że jest białym rasistą, to jednak ta sprawa powinna się znaleźć w sądzie, żeby następne osoby, które będą chciały tak o Polakach mówić, żeby już troszkę się zastanowiły. Więc takie, tutaj mam takie wrażenie lekkiego machnięcia ręką. No nie przeprosił, ale generalnie
może
nas polubił.
W Polsce, panie Ryszardzie. Może w Polsce przeprosi. No, może. Ja sobie nie wyobrażam spotkania z marszałkiem Senatu.
Zaproś go tutaj, panie redaktorze, i niech przeprosi tu, w tym studiu.
O, To jest bardzo dobry pomysł. Agnieszka Romaszewska, jak ocenia to wszystko, co działo się wokół
pomnika? Ja myślę, że tutaj zasadniczą sprawą są fakty po prostu. Słowa są znacznie mniej istotne. To znaczy to, czy ten pomnik miał stać, stoi. Uważam, że to było... Znaczy, ja nie jestem zdania, że burmistrz Fulop się wypromował, ale również poruszył absolutnie, jeśli chodzi o swój elektorat, zainteresowanie swoimi związkami z deweloperami. No bo tam w Stanach zainteresowali się wszyscy, właściwie po co mu ten grunt tak bardzo był potrzebny też i do czego i czy to na pewno był tak przeznaczony tylko z powodu tego pomnika. To więc tutaj on też miał zdecydowany, będzie miał problemy wyborcze, myślę, w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o... Ja uważam, że to bardzo... Znaczy wyszło to, ze złego wyszło na dobre, dlatego że poziom podniesienia sprawy katyńskiej, sprawy komunizmu w ogóle, to po tym zdecydowanie wzrósł. No teraz jest inicjatywa kongresmena kubańczyka z pochodzenia, dotycząca w ogóle ochrony pomników katyńskich. Tak pod kątem właśnie tej antykomunistycznej pewnego backgroundu. I ja uważam to za szalenie ważne, bo to jest naprawdę nieznane. I to po prostu przebicie się z tym, znaczy o ile zbrodnie hitlerowskie są naprawdę znane i to wszyscy wiemy, prawda? I to myśmy w Bielsacie nie tak dawno informowali o tym, że Adidas właśnie wycofał się z robienia koszulek z USSR, prawda? Bo to im się wydawało, że to jest bardzo śmieszne zrobienie takie, żeby z NSDAP by nie zrobili, a sierpem i młotem USSR, tak. To Adidas na mistrzostwa sobie takie mógł zrobić. Więc na szczęście z tego wycofali. I ja uważam, że każda sprawa, która to posuwa do przodu, jest ważna.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Pierwsza sprawa to, nie wiem, czy akurat marszałek Sejmu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej powinien się spotykać z burmistrzem jakiegoś 200-tysięcznego miasteczka w Stanach Zjednoczonych tylko dlatego, że on przyjeżdża do Polski.
No, tylko dlatego, że go obrazi.
To jest część nowojorskiej metropolii. To nie jest pipiduwa.
Tylko nie wiem, czy burmistrz dzielnicy Praga Południe byłby przyjmowany przez marszałka Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Ale prezydent spotkał się.
Więc właśnie to nie wiem, no jakoś tak mi się to, niech sobie słuchacze odpowiedzą na temat. A druga sprawa to troszkę gorzkie spostrzeżenie.
No on się nie spotykał tam, przyszli.
Zgoda, czy mówimy o prezydencie, że to nie było zaplanowane spotkanie, doszło do spotkania.
Jeżeli przyjdzie pan, dobrze, ksiądz Zieliński, się spotykają z marszałkiem Senatu. Natomiast drugie gorzkie spostrzeżenie to takie, że my jesteśmy, okazaliśmy się skuteczni w walce o symbole. O symbole trzeba walczyć, ponieważ one konstruują naszą tożsamość i nasze poczucie godności. W tym samym czasie, kiedy walczyliśmy o symbole, przegraliśmy ustawę 447. Ja nie wiem, czy to nie była na zasadzie szach i mat, że jeżeli skoncentrujemy się, także Polonia w Stanach Zjednoczonych skoncentrowała się na obronie pomnika katyńskiego, a w tym samym czasie prezydent Trump podpisał ustawę 447. Więc czasami jesteśmy skuteczni w walce o symbole, a mało skuteczni w walce o interesy.
Abyśmy byli również skuteczni w walce o interesy. Także na forum Unii Europejskiej, proszę Państwa, artykuł 7 na razie nie zostanie wstrzymany. Poinformował o tym wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Prosimy o materiał.
Poczyniliśmy pewne postępy, ale nie możemy jeszcze powiedzieć, że problem został rozwiązany.
Czyli nie ma szans na wycofanie się z artykułu 7?
Nie.
Jeżeli możemy mówić o postępie, to ten postęp został dokonany ze strony Polski. Dzisiaj oczekujemy postępu po stronie Komisji Europejskiej również.
Mam nadzieję, że wspólnie z polskim rządem możemy wykorzystać kilka następnych tygodni, żeby znaleźć dalsze rozwiązania problemów, o których Komisja Europejska mówi w swoich rekomendacjach.
Oznacza to także, że Frans Timmermans nie przechodzi do kolejnego punktu, czyli nie będzie głosowania na temat ukarania Polski, więc przyjmujemy to optymistycznie.
Polsce zależy na tym, żeby ten spór rozwiązać uczciwie, czyli tak, aby było w pełni poszanowane suwerenne prawo polskiego parlamentu do kreowania reform wymiaru sprawiedliwości.
No i tak będzie ten artykuł 7 wisiał nad nami, wisiał. Transformuje się to zagrożenie w formułę rozporządzenia, które Unia Europejska dołącza do budżetu. Według tego rozporządzenia właściwie na pstryknięcie palcem może wstrzymywać projekty w poszczególnych państwach pod pretekstem zarówno korupcji, jak i ogólnego zagrożenia praworządności. No sytuacja nieciekawa. Maciej Pawlicki, jak z tego wybrnąć?
Sytuacja bardzo zła. To znaczy wydaje mi się, że czas na mocne ruchy i mocne wykorzystanie narzędzi, które są. Ja uważam, że... Znaczy premier Morawiecki powiedział, że nie, właściwie jesteśmy płatnikiem netto, prawda? Bo dostajemy...
W dotacjach unijnych czy w funduszach 25 miliardów, a 100 miliardów kapitałów
jest
zabiera.
Dzięki temu, że na takich, a nie innych, na tak preferencyjnych zasadach firmy zachodniej Europy w Polsce działają. Więc to jest tak, że można powiedzieć, gdybym był przeciwnikiem Unii Europejskiej, a nie jestem, to bym powiedział, wycofajmy się z Unii Europejskiej i będziemy na plusie 75 miliardów. Ale oczywiście nie jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, jestem zwolennikiem właściwej Unii Europejskiej, takiej, do której się zapisywaliśmy, a nie do tego projektu ideologicznego, o który cały czas trwa wojna. Natomiast moim zdaniem jest czas na mocne ruchy. Polska jest bardzo mocnym punktem i wojna z Polską jest, mówię, wojna oczywiście dyplomatyczna, czy prawna, jest absolutnie, może być początkiem końca Unii Europejskiej. I wielu ludzi w Unii Europejskiej zdaje sobie sprawę z tego i Polska ma tu mocne argumenty, powinna je wykorzystać w tej chwili.
Ryszard Makowski, no, są też sygnały, że Polska po prostu zawetuje budżet, no, nie zgodzi się na budżet, jeżeli będzie to rozporządzenie, które no, jest takim stryczkiem na szyi, prawda? No,
no, ale Polska nie ma innego wyjścia, bo przecież my nie robimy nic złego. Chcemy tylko zreformować nasz źle działający system, znaczy wymiar sprawiedliwości. To jest podstawowe pytanie, dlaczego w Unii tak się nie podoba, że my chcemy mieć lepszy wymiar sprawiedliwości. Czy ten wymiar sprawiedliwości, który jest do tej pory opresyjny, w którym nie można było skazać ani pana Jaruzelskiego generała podobno, ani drugiego pana generała Kiszczaka, przez lata się w zasadzie śmiali, opalali się na działce i wysyłali L4 do sądu. Czy te sądy są takie, tak podobają się tej Unii Europejskiej? Zresztą ja uważam, że pan Timmermans bierze w jakiejś tam formie udział w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce, bo tak naprawdę ma chyba parę innych rzeczy w Europie, którymi mógłby się zająć. Natomiast on się zajął tylko i wyłącznie stanem praworządności w Polsce i straszeniem nas, że nie dostaniemy pieniędzy. I wydaje mi się, że to jest właśnie to, o czym ksiądz wspominał, że nie potrafimy tych swoich interesów za bardzo bronić. To jest tak, jak teraz nawet w polityce było opisane, że budowane są biurowce, za które podatki się płaci nie w Polsce, że te biurowce, które tutaj wyrastają, kosztują tam 100 milionów, sprzedawane są za miliard, a podatki są płacone w jakiejś spółce matce, nie wiem, w Luksemburgu czy gdzieś tam, prawda? Więc u nas są jakieś tak wybitne interesy korzystne dla jakiejś tam grupy i według mnie to, co robi pan Timmermans, to jest pilnowanie tych interesów w sposób taki zawoalowany, że ten wasz system sprawiedliwości musi być tutaj pod naszą kontrolą.
No, musimy pozostać bantustanem.
Tak, ciekawa jest sprawa, że Komisji Europejskiej nie podoba się między innymi skarga nadzwyczajna, no, wprowadzona z inicjatywy prezydenta, która ma wzruszać wyroki, no, jakieś jawnie niesprawiedliwe takie, prawda, gdy ludzie byli krzywdzeni. I drugi punkt, który się nie podoba, no, to są zmiany w KRS-ie. No, zmian w KRS-ie rząd nie cofnie, bo to jest istota reformy. Co można zrobić?
No i nie mam pojęcia, no tutaj to jest jakby, to będzie bez wątpienia. Czy ja wiem, że skargi nadzwyczajne również u nas bardzo Ministerstwo Sprawiedliwości nie lubi, ale no było to z punktu widzenia, mogę powiedzieć, jak to moja matka argumentowała. Ona argumentowała to tak, że liczba, przynajmniej w ostatnich latach, rzeczy, których absolutnie nic nie można zrobić, ponieważ są ostateczne wyroki sądowe, a są ewidentnie niesprawiedliwe, no jest taka, że to wymaga rzeczywiście stworzenia jakiejś drogi, że to nie będzie droga, która będzie powodowała wywracanie wszystkiego wstecz, bo tam są i określone czasy.
Bo to nie każdy,
czas,
rzecznik praw
wszystko,
obywatelskich i prokurator
nie
generalny.
Nie mogą to wnosić, tylko czas określony jest, do którego można to wnosić i tak dalej. No ale taka była jakby racjonalność tego. Natomiast co można zrobić? No trudno powiedzieć. No tu będzie, na pewno te negocjacje będą jeszcze trwały. Ja myślę, że to jest trochę tak, że no trzymał kozak, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, jak mówi stary przysłowie. To znaczy my się możemy Unii Europejskiej postawić. Oczywiście problem jest taki, że my od niej też jesteśmy bardzo zależni w wielu sprawach. To znaczy, i to nie jest tylko te dotacje, prawda, takie, które są bezpośrednio dawane, ale też w bardzo wielu przypadkach wejście na rynki, możliwości, przecież mamy ogromne w tej chwili obroty, no, z Niemcami mamy gigantyczne i w gruncie czy nasz eksport tam idzie i tak
żyjemy
dalej.
Żyjemy z tego dostępu do rynku.
Żyjemy też z dostępu do rynku europejskiego, więc to też są nasze żywe interesy, więc w tym sensie. sensie rząd i premier Morawiecki z bardzo takiej trudnej sytuacji. A niestety pan Timmermans, moim zdaniem on nie tyle broni interesów czyichś, choć być może też, ale on głównie swoich własnych politycznych. On tak sobie wymyślił, że ma takiego konika. No.
Albo gra jakąś grę na przyszłość już obliczoną.
Tak, bardzo być może.
Panie Ryszardzie.
Mnie się wydaje, że w dużej mierze nasze problemy z Brukselą są pochodną rozgrywek wewnętrznych. Nasza opozycja ma bardzo silną reprezentację w Brukseli, co nie da się ukryć. Mm-hmm. I często jest tak, że komisarze unijni realizują interesy polskiej opozycji. Nie wiem, czy wyjściem z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, nie jest pewna wolta, którą powinni wykonać rządzący w Polsce i pozostawić, szczególnie w tej chwili, kiedy Wielka Brytania jest na skraju wyjścia z Unii Europejskiej, czy nie powinien PiS także wejść do Europejskiej Partii Ludowej i zacząć kształtować od środka bardziej politykę Unii Europejskiej, niż stawać się chłopcem do bicia.
Teraz tak raczej nie przyjmą. Trzeba by bardzo zabiegać. Przepraszam, Ryszard Makowski.
Nie, tylko chciałem tak powiedzieć, że ten pan Timmermans jest takim konikiem galopującym jakoś tak wspólnie w tym hybrydowym ataku na Polskę, co tak zawsze wzbudza moje pewne podejrzenia, że to nie jest taka tylko akcja związana z jego takim ogromnym poczuciem, że powinno być w Polsce sprawiedliwiej, tylko ktoś go tam popycha delikatnie. Weź jeszcze tym Polakom tam trochę. Tam.
Rząd pokazał, że może wytrzymać presję, pokazał, że może ustąpić w pewnych obszarach, czyli że wszystko może i teraz spokojnie czekamy na to, co dalej. A to był Salon Dziennikarski. Agnieszka Romaszewska gościła, ksiądz Henryk Zieliński, dziękuję. Ryszard Matowski, Maciej Pawlicki.
Dziękuję.
Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl, transmitowana bądź retransmitowana przez kilkanaście stacji radiowych, które serdecznie pozdrawiamy. Ja dziękuję Państwu, życzę miłej soboty, miłej niedzieli i zapraszam za tydzień.